Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 471. Ja nazywam się Damian Pelucha-Dachman i ze mną jest Rafał Siciński, aka specjalista, byczy specjalista, aka Sik. Nie, miałem jakieś lepsze określenie, właśnie.
Dobrze, że nie bycze jaja powiedziałeś. Cześć,
coś,
Damian.
Coś chciałem z byczem miałem, tylko zapomniałem co. Co miałem powiedzieć?
Witam wszystkich słuchaczy. Dobry wieczór, dzień dobry. Mhm.
Dlaczego mówię, że jesteś ty? Bo ty nie jesteś jakimś neofitą Chicago Bulls, ale też ja nie wiem, kiedy zacząłeś być fanem tej drużyny, ale na pewno byłeś fanem dużo wcześniej, zanim cały świat znowu sobie przypomniał o Michaelu Jordanie i Chicago Bulls. Dzięki, no moim zdaniem to jest najlepszy dokument, serial dokumentalny poświęcony, znaczy sportowy, o, się tak wyrażę. Wiem, że ten sam reżyser, jak on się nazywa, James, niech sobie przypomnę, jak on się nazywa. Na pewno masz lepszą pamięć ode mnie, ale ten reżyser...
Ale nie pamiętam, ale wiem, że robił rzeczywiście dla
James
ESPN.
Hare. On robił 30 for 30, taki, też taki fantastyczny dokument, też dla ESPN. Mhm. On wyreżyserował 10-odcinkowy, fenomenalny serial, miniserial, nie wiem jak to liczyć, bo niektórzy mówią 10 odcinków, to wcale nie miniserial. Ostatni taniec, The Last Dance, który generalnie koncentruje się, powiedzmy, albo nawiązuje przez ten tytuł do ostatniego mistrzostwa, znaczy nie, ostatniego jakby, nie jak to powiedzieć, jak to się fachowo w języku koszykówki nazywa, wiesz, tego tej ostatniej
ostatniego
rundy.
Sezonu, ostatniego sezonu w składzie, w którym grał Michael Jordan.
Tak. I w tym takim składzie właśnie, który składał się właściwie z samych gwiazd, czyli właśnie Michael Jordan, Scottie Pippen, Rodman, Longley, Kerr, Widzisz, ja nawet nie pamiętam tak wszystkich nazwisk, bo to
jest... Bill Wennington.
Tak, ale to jest problem z... Tam jeszcze wcześniejszy, ale już chyba...
Kukocz, nie, oczywiście.
Kukocz, właśnie, tak. Tony Kukocz. To jest najlepsze, że jak myślisz o Chicago Bulls, to nie, to w moim przypadku ja faktycznie, ja byłem fanem koszykówki Chicago Bulls i faktycznie to, tak jak w tym, jak się przejawia ta teza i ona ma oczywiście potwierdzenie, właśnie dzięki Michaelowi Jordanowi. Wcześniej jakby to nie istniało i dzięki telewizji, to chyba to było TVN, w nocy oglądałem te mecze na żywo i to właśnie ten był ostatni sezon, jak sobie tak pamiętam, to niektóre z tych meczy, które były tam pokazywane, mogę się mylić, to może być moja, wiesz, fałszywa pamięć, to ja je pamiętam, że oglądałem i oczywiście oglądanie koszykówki na żywo wcale nie jest tak przyjemne, jak się ogląda w takich urywkach, dlatego że mecze są bardzo długie, przeważnie trwają po kilka godzin. Przerywane są non-stop na reklamy. Oczywiście gorzej jest z futbolem amerykańskim, bo tam to już po prostu tam są reklamy, normalnie się tam, oni wiedzą, że muszą się zatrzymać, bo muszą wejść reklamy. Ale generalnie ten ostatni taniec przypomniał mi o tych moich, o tej mojej fascynacji Chicago Bulls, fascynacji Michaelem Jordanem, tą drużyną i ja po prostu odpłynąłem. Jest tak niesamowita historia. Znaczy, tobie to pewnie tak się średnio podobało, bo ja wiem, że ty jesteś taki... Znaczy, ja tutaj tak oczywiście nakręcam się, Rafale, wiesz, tutaj taka... trochę zdradzam też tych mojej metody takiej, żeby się nakręcić.
Mnie się podobał ten serial. Mnie się podobał ten serial, dałem mu ocenę 10 na 10 i podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, że to jest... Wiesz, może nie obejrzałem tego... serial, o którym wspomniałeś, ale dla mnie to jest ideał, rewelacyjna rzecz.
Tak.
Więc, ale ma wady i mam mu parę rzeczy do zarzucenia.
Znaczy to może najpierw tak, od tych superlatyw. Okay. Dlatego, że może ich nie trzeba wymienić wszystkich, dlatego, że i można je bardzo szybko podsumować. To jest przede wszystkim fantastyczne, że bardzo dużo materiałów archiwalnych zostało wykorzystane z takich zakulis. Tam zresztą było powiedziane na początku, że ze względu na to, że jakby przewidzieli, że to jest ostatni ich, tak jak mówili, ostatni taniec, ostatnia szansa, żeby w tym składzie zdobyć mistrzostwo i przypieczętować ten fakt, że to jest najlepsza drużyna NBA, jaka kiedykolwiek prawdopodobnie istniała. Bo wydaje mi się, że ta drużyna by spokojnie w dzisiejszych czasach zwyciężyła przeciwko tym wszystkim trójkowiczom, którzy po prostu tak sobie lubią zrzucać z daleka na niej punktować, to ta drużyna by ich rozniosła. I tak samo wydaje mi się, gdyby oni się przenieśli w czasie 20 lat wstecz, to też by roznieśli te wszystkie drużyny, które tam Will Chamberlain i tak dalej prowadził, Boston Celtics, bo chyba Boston Celtics ma najwięcej tytułów tak chyba w ogóle i chyba w jakiś taki pod rząd, nie? Tam po prostu...
Mm-hmm. Bill Russell, era lata 60. Tak, to prawda.
Tak.
Wiesz co, od czego zacząć?
Że mieli to wejście za kulisy, ta kamera była wszędzie, że starali się pokazać dużo, nie? Niestety nie pokazali wszystkich graczy, jakby nawet na okładce, na plakacie tego serialu widać było, że oni się będą koncentrować na oczywiście na Michaelu, bo to jest no, centralna postać i wszystko co się tyczy Chicago Bulls, właściwie całej tej fenomenalnej historii, to jednak to wokół niego jest krążenie. Ale poświęcili trochę czasu i Scottiemu Pippenowi, Steve Kerr ma trochę, ma parę wątków. Rodman ma zdecydowanie najwięcej chyba z tej grupy takich drugoplanowych postaci, tam miejsca antenowego poświęconego. A wszyscy inni bohaterowie Chicago Bulls, gracze, no, oni się pojawiają w tych wywiadach, wyrażają różne, znaczy komentują pewne rzeczy. No, dla mnie to w ogóle jak Paxson wygląda. No, patrzysz na tego Paxsona, prawda, sprzed 20 paru lat i patrzysz na Paxsona teraz, no nie poznałem go. Bo wiesz, no bo zupełnie inna, wiesz, fryzura inna, tak, okonne na łyso. Siwa taka brudka, no niesamowite.
Nienawidzę chłopa, ale to zaraz ci powiem dlaczego.
Oni podjęto bardzo dobrą decyzję, żeby nie robić, no bo skoro Michael Jordan podobno, tak, miał jakąś taką kontrolę ostateczną pewnie nad tym, jak to miało wyglądać, że to nie mogłaby być taka, wiesz, biografia z wyciąganiem brudów, czy jakichś takich nie najlepszych rzeczy z historii życia Michaela, więc pewne rzeczy tam zostały przemilczane. To nawet nie chodzi o to, że wycięte. Po prostu o pewnych rzeczach się nie mówi tam na przykład o związkach Michaela, tak? Tam w ogóle nie ma kwestii osobistych. Tam, jeśli chodzi o jakieś kwestie osobiste, to oczywiście jego rodzina, historia jego ojca i matki, przyjaciół. No tak, takie rzeczy są tam.
On zawsze o to dbał, tak. Wiesz? Nawet w latach 90. zresztą dosyć ciekawy wątek w jednej z książek jest opisane, gdzie dziennikarz został zaproszony do niego na grilla i tam była jego kobieta, chyba jeszcze wtedy nieówczesna żona i on jakąś dosłownie w kolumnie, bo to był facet, który pisał dla Washington Post, w jakiejś tam dosłownie wersie napisał o tym niedzielnym obiedzie i Michael się śmiertelnie obraził.
Tak, już nigdy chyba z nim nie rozmawiał, tak? Czy...
Nie, tam był to wiesz, on był dopisany do, znaczy on był przedstawicielem gazety dopisany do drużyny. Aha. I on był przez wiele lat z drużyną, ale to później ta animozja tam została jakoś tam między nimi obgadana, ale no był problem. On bardzo tego pilnuje i tak naprawdę to w wielu wypowiedziach jego te wątki są pomijane. Na przemowie pożegnalnej u Kobe'ego Bryanta powiedział, że no, coś więcej o swojej rodzinie, czy to wszyscy wiedzieli, ale że w ogóle wyszedł z tym tak przed milionami widzów
nie
i powiedział, że właśnie będzie dziadkiem i ma dwie córki z tego, bliźniaczki z tego nowego związku i chciałby być takim chyba ojcem, jak Kobe był dla swoich czterech córek. Także tutaj zrobiłem też spore wow na tej przemowie, bo raczej się tego nie spodziewałem.
No tak, ale to też to taki moment był, nie, że chyba jednak trochę otworzył Michaelowi oczy, ale z drugiej strony to był człowiek, który tak powiedzieć, zresztą to też nawet widać, bo tam to jak Michael podchodził do sportu i do spraw osobistych, to można powiedzieć, że sport to było zawsze wyzwanie i chęć wygrania, taka żądza wygrania, że on robił wszystko, żeby wygrać, jeśli przegrał, to była dla niego jeszcze większa motywacja, żeby komuś pokazać, że jest po prostu... Jak przegrał z kimś, ktoś powiedział, no zobacz, ten zawodnik jest tak samo dobry jak ty. To Michael po prostu pokazywał. Wtedy stawał, wiesz, odpalał 110% normy albo i więcej i po prostu miażdżył przeciwników.
No, to jest... mu wszystko pozwalało się nakręcić. Ktoś mi powiedział, dobry mecz i Michael Jordan następnego dnia rzucał 50
punktów.
No tak,
ale to było po tym, jak chyba po przegranej, tak? Że ktoś po prostu...
Tak,
no. To było tak. Albo że ktoś powiedział, że jakaś jest wschodząca gwiazda i rozniosłaby Michaela spokojnie tam jeden na jeden albo coś w tym stylu. Ale właśnie jeśli chodzi o te sprawy prymatne i tak dalej, to też nawet było, tylko to są takie rzeczy, które były przemycane bardzo delikatnie w tym serialu. Jak na przykład widać było, jak jeden z tych dziennikarzy, którego nie pamiętam imienia albo nazwisko, to Rashad, tak? Taki chyba jeden z dziennikarzy sportowych, który przez 20 lat pisał o sporcie i właściwie to była ta era Jordana właściwie przez cały ten czas. I on był bardzo blisko z Jordanem, tam był ten, on też przeprowadził ten wywiad, który Jordan udzielił po długiej przerwie, po tym jak Jordan miał dość mediów, nie? I tam ten słynny wywiad w ciemnych okularach, kiedy on tam mówił, że on nie ma problemu z hazardem, no nie, on ma po prostu problem z chęcią wygrywania, czy tam współzawodnictwa i tak dalej, ale właśnie mówił temu dziennikarzowi, że słuchaj, nie rozmawiaj z Barrelem, czy tam chyba tak się ten chyba Steve Barrel, tak, był taki zawodnik, żeby go nie denerwować, bo się coś przejmuje i tak dalej. I to było takie, widać, że z jednej strony dbał właśnie o tym, a z drugiej strony widać było, jaką ma władzę, jaką ma kontrolę i tak dalej. Ale z drugiej strony, wiesz, no, bo to jest kwestia taka, że tu jest cementowany ten obraz człowieka wielkiego. Człowieka wielkiego, który oczywiście, jak każda ludzka istota, ma też wady. No nie ma ludzi idealnych. Bo Michael jest... przez wiele lat był taką posągową postać, był niesamowicie uwielbiany, no po prostu gdzie się nie pojawił, wywoływał falę entuzjazmu i ludzie go kochali i wiesz, bo jakby dawał ludziom szczęście, dawał ludziom radość, no to co zrobił z Chicago, z miastem, z ludźmi w Chicago Bulls, no to się go nie da, no, tak słowami łatwo opisać, no po prostu jest autorem tego fenomenu, który no sprawił, że Chicago Bulls stało się marką absolutnie topową. No teraz jest troszeczkę inaczej, ale też o tym porozmawiamy.
Co wydaje mi się, że jest bardzo wielką zaletą tego dokumentu, to jak uchwycił lata 90. i tę właśnie magię. To ta wielkość NBA, wielkość Chicago Bulls, która Michael niósł na swoich barkach, fenomen tego wszystkiego, to jedna rzecz. Druga rzecz, że on doskonale pokazuje i to może właśnie młodszym widzom trochę da perspektywy, że to nie, że Michael Jordan nie zszedł z nieba i po prostu był najlepszy, że to nie tak, że jakiś bóg koszykówki w niego wstąpił, tylko tutaj ten
facet zostawił
wszystko.
Chociaż dowody
wszystko...
świadczą o czymś innym. I potwierdza to zostawiał... Larry Bird.
Krew, pot, łzy, masa godzin na treningach, szlifowanie umiejętności, zapał, chęć do walki, nieustępliwość, tak jak wspomniałem, nakręcanie się. I to nie jest przypadek, że po prostu się urodził taki Jordan gdzieś tam w Nowym Jorku i poszedł do NBA.
Tak.
Był po prostu najlepszy, tylko to były setki, jak nie tysiące godzin pracy. I
to pięknie pokazuje, wiesz co, właśnie to, co powiedziałeś, i pięknie pokazuje to, i jest to potwierdzone w wielu fragmentach, w tym, że porażki on przekuwa w motywację, w sukces. Tam jest, jak chyba w szkole średniej nie został wybrany do jakiejś drużyny i bardzo to przeżył emocjonalnie, jako młody chłopak, no to zamyślał, ale wiesz, porozmawiałam z matką, to się ta matka opowiadała, bo ona opowiadała tę historię i on przez całe wakacje ćwiczył i to jest to samo z koszykówką, z NBA, że on może nie był najlepszy w rzutach z półdystansu, ale on jakby wyrobił sobie tę umiejętność właśnie przez ćwiczenia, bo tego mu brakowało. Tu gdzieś miał ten... I nawet oglądałem, tylko że to już akurat nie było, bo akurat jego ten osobisty trener, nie pamiętam nazwiska, ja mam fatalną pamięć do nazwisk, ale oglądałem inny taki wywiad z tym z tym jego osobistym trenerem, który opowiadał, jak przygotowywał właśnie Michaela do koszykówki, do tych starć, właśnie pod względem fizycznym, żeby on był odporny na kontuzje, dlatego że szczególnie właśnie jak ta era Pistonsów, nie, że kiedy oni z nimi rywalizowali, mm-hmm. to było ciężkie dla Michaela, bo on był takim bardzo szczupłym, smukłym, wysokim chłopakiem. Nie miał tej masy takiej, która pozwoliłaby mu właśnie te takie wszystkie starcia gdzieś na spokojnie, wiesz, przytrzymywać. I ten trener osobiście jakby zadbał o to, żeby on nie miał jakiejś tam super wydolności, nie wiadomo co, tylko właśnie był przygotowany na te kontuzje, na te takie starcia. I opowiadał mi, jak liczył kroki podczas meczu, tak, żeby na przykład jeśli ma jakąś tam część przetrenowaną ciała, to na treningu trenuje tą drugą, bo wiesz, tak balansować. Fenomenalna też sprawa, ale to też pokazuje, jaki to jest poziom zaawansowania, przygotowania, poświęcenia tego wszystkiego. I tak mówię, no, wszystkie te porażki, które Michael odniósł, to był jego niesamowity motywator. I to jest fenomen, no fenomen. I te lata 90. No, Rafale, nie wiem dokładnie, ile lat jesteś młodszy ode mnie, ale tam nie wiem, ile miałeś lat, przyznaj się, jak ostatni taniec, znaczy ten miał miejsce, że się tak wrażę. Czy pamiętasz ja właśnie... Bullsów z tamtych czasów, czy tak przez mgłę bardziej, bo byłeś bardzo młody?
Byłem bardzo młody. Ostatni taniec jestem 85 rocznik, czyli w 98 roku ja miałem 13 lat i wiesz, tak naprawdę... No nie byłem w stanie tego oglądać na żywo, ale miałem nagrane mecze i oglądałem po szkole kilkakrotnie mecz, któryś tam, wiesz, z playoffów. W ogóle zacznę chyba od tego, bo tak, że wiesz, zacząłem się interesować koszykówką po Dream Teamie, właściwie moja mama zaszczepiła we mnie koszykówkę, bo w Fabianicach zawsze żeńska koszykówka była mocna. Moja mama jeździła na mecze i w 92, jak wiesz, no, Dream Team był w Barcelonie, no to chcąc, nie chcąc, ja oglądałem razem z nią. I to też pamiętam, że w te wakacje dostałem możliwość wybrania sobie pierwszych Adidasów i to były Adidasy z Magiciem Johnsonem. Trochę później zacząłem oglądać skróty i no i wiesz, pokochałem byki, bo tam był Jordan.
Tak.
Więc to taki skrót jakiś najszybszy.
Ale to jest niesamowite, bo był Jordan, ale ja pamiętam wszystkich tych najlepszych koszykarzy tamtej ery równie dobrze, tylko że Jordan po prostu się wybija. To jest niesamowite, że wśród tej dyskusji, czy Jordan, czy LeBron, czy ktoś inny, Larry Bird, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon. Kto jest najlepszym koszykarzem? No, wszyscy są fenomenalni. To jest, wszyscy, no, wszyscy mogli być teoretycznie. Ale tak naprawdę, no, Michael wybija się ponad wszystko, bo to jest pełen konstrukt. Tam jest wszystko w tym człowieku. To jest niesamowite. Tam pamiętam właśnie Ewing, Malone, cała ta śmietanka, tam Barkley. Widzisz tych ludzi, no te Miller, no widzisz ich wszystkich i sobie mówisz, kurczę, ja to wszystko pamiętam, jakby to było wczoraj. I to jest niesamowite. No, ten rozbudził mnie,
tak,
masę nostalgii. Ten
to jest trochę też tak, że wiesz, że w tych szarych latach 90. to NBA wkroczyło, wiesz, kolorowe. No nie wiem, czy chodziłeś na jakieś mecze w latach 90. koszykówki czy piłki nożnej, ale tamten sport się szalenie różnił od naszego.
Tak.
To po pierwsze. Po drugie, mnie się tak kojarzył od początku, że z czymś fantastycznym, przyjemnym, rodzinnym, bezpiecznym. Natomiast w Fabianicach była taka, gdzie mieszkam i mieszkałem zawsze, była taka szara rzeczywistość. Na początku lat 90., ten 93., 94., to można dostać było konkretne bicie za to, że się ma koszulkę z czarnoskórego koszykarza. I to można było dostać od punków i można dostać było od ludzi w obuwiu sportowym w dresach, tylko dlatego, że koszykarz, którego miałeś koszulkę, był Afroamerykaninem. Nie wiem, czy to w Częstochowie tak było, ale tutaj tak było. Był UKS, RTS i wszyscy inni, znaczy to była jedna wielka wojna, a wszyscy inni też byli ofiarami tej wojny.
Że z tamtego okresu ja bardziej pamiętam to, że jak słuchałeś Depeszów, a ktoś słuchał, nie, Metaliki, a ktoś inny Guns N' Roses, to po prostu było niemożliwe, żebyś mógł słuchać więcej niż jednego zespołu. To po prostu, wiesz, to jakby to było związane, ta subkultura była związana z zespołem, którym słuchasz i tam były też niesnaski, tylko oczywiście no, nie na takim... Nie pamiętam aż takich tych. Ja pamiętam wojny między ulicami, na przykład Parzysta. Wiesz, na ulicy, na której mieszkałem, to parzyści się z nieparzystymi. To były regularne wojny.
No, to tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp. Natomiast ja kibicuję Bullsom. Od tych lat 90. kibicowałem właściwie do tego 98 roku. Później myślałem trochę, żeby kibicować Lakersom, ale mi się to nie podobało i wróciłem do Bullsów. Natomiast to był też ten moment taki, że ja przestałem trenować koszykówkę.
No właśnie, bo ty też grałeś, tak? Ale grałeś już w szkole, czy profesjonalnie?
W szkole, znaczy nie, znaczy wiesz co, szkoła to swoją drogą, ale miałem szkołę koszykówki i chodziłem 2 razy w tygodniu na treningi młodzików. Jakieś tam sukcesy odnosiłem, jeżeli chodzi o taką miejskie rozgrywki międzyszkolne.
Natomiast Michaelem Jordanem Pabianic.
Nie, absolutnie nie. Ale aczkolwiek wydaje mi się, że miałem dobry rzut, natomiast nigdy jakoś tam się specjalnie, nawet już jako stary chłopiec grałem, nigdy nie stawiałem swoich umiejętności jakoś bardzo wysoko. Natomiast miałem wypadek samochodowy, znaczy samochodowy, miałem wypadek, auto mi potrąciło i w momencie, kiedy przestałem trenować koszykówkę, to jakoś ta miłość trochę osłabła. Wróciłem jako dorosły człowiek do oglądania, po prostu znajomy był w Stanach i wysłał mi zdjęcia z meczu, gdzie Gortat grał. Jeszcze wtedy był Phoenix, albo jeszcze w Orlando, kurde, nie pamiętam. I tak się z ciekawości zainteresowałem, co tam słychać w Chicago Bulls i od tego momentu no to koszykówka trochę momentami dominowała w moim życiu. I to były, wiesz, jasne strony i też ciemne strony, bo tam fajnie było się przed szefem wykpić tym, że wiesz, spóźniłem się do pracy, bo oglądałem do 7 rano mecz, tak, playoffów, ale też, wiesz, kupę czasu traciłem i pieniędzy zresztą też na bukmacherce.
O Boże, to naprawdę poważnie, to tak... To tak jak Jordan,
i ostatecznie z nie, znaczy ostatecznie wszedłem na plus, bo sobie to wszystko gdzieś tam podliczałem, ale no odradzam, bo to wciągnęło strasznie, jak bagno.
Dom zawsze wygrywa, tak się mówi.
Ale nie, akurat ja wyszedłem na plus i w momencie, kiedy Cubs wygrali finał, wychodząc z tego dołka 3-1, gdzie prowadziło Golden State, to udało mi się wtedy wygrać konkretne pieniądze i powiedziałem basta, nie? Po prostu koniec i od tego czasu. No ale to wiesz, ta koszykówka bardzo, bardzo mocno zdominowała moje życie osobiste też. Poświęcałem kupę czasu, nie miałem czasu właściwie na nic w pewnym momencie. No i właśnie kibicowałem cały czas Chicago, bez względu na to, czy wiesz, są w playoffach, czy nie są w playoffach, czy są filarem tabeli. A ostatnie lata, między innymi przez Paxsona, Chicago jest pośmiewiskiem ligi.
Serial się kończy na tym, jak właśnie Jerry Reinsdorf,
właściciel, tak?
Mówi, że po prostu było bardzo ciężko jakby utrzymać tę drużynę właśnie ze względu na to, że to były same gwiazdy i koszt utrzymania tych gwiazd był ogromny.
Nie wiesz to, co on mówi.
No i ja właśnie nie wierzę w to, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach za jednego zawodnika się tyle płaci, ile oni pewnie płacili za nich wszystkich, a mieli naprawdę same gwiazdy.
To znaczy ten salary cap, czyli możliwości drużyny z roku na rok są większe i można dawać lepsze kontrakty. Natomiast Reinsdorf to jest człowiek, który ma teraz powiedzmy trzecią drużynę w NBA, najbardziej dochodową, w trzecim największym mieście, tak mi się wydaje. Po Nowym Jorku i po Los Angeles to Chicago jest pewnie trzecie. I ten facet nigdy nie zapłacił podatku od luksusu. Czyli czegoś takiego, co zostaje narzucone na drużynę w momencie, kiedy przekroczy się ten próg salary cap. To po pierwsze, po drugie...
Cały czas tego pilnował i tak naprawdę to jest To jest prawdziwa.
Nie wiem, czy po prostu wydaje. Nie wiem, jak, czy na przykład on jest taki honorowy i uważa, że ten salary cap nie wolno przekroczyć, mimo że inni przekraczają. Nie mam pojęcia. Nie chcę.
Aha,
tutaj,
bo rozumiem, że to jest jakoś... że jak przekroczysz ten salary cap, to jakby płacisz.
To płacisz
karę,
podatek od luksusu. Aha, mhm.
Rozumiem. Czyli on. No,
Nie wiem, czy taki honorowy jest, czy po prostu nie lubi tracić pieniędzy. Druga rzecz, że wiesz, że wymiany, które dochodziły w ostatnich latach, no to były żenujące, bo to było, wiesz, wymiany za pieniądze i na przykład Chicago zyskiwała 150 tysięcy dolarów, co są śmieszną,
no
kwotą
tak.
Jest. Gdzie, w, wiesz, w playoffach to są, to z bilety są liczone w milionach dolarów, tak? Więc ja jestem bardzo sceptyczny do tego, co tam Reinsdorf mówi na temat drużyny.
Szczególnie, że to drużyna, na której, no ja nie chcę mówić, ile oni na franczyzie zarobili, ile oni tak naprawdę milionów zarobili, że spokojnie mógłby te luxury, czy jak to się nazywało, te podatki od luksusu płacić
oczywiście, że tak.
Bo tam jest nawet ten fragment o tych butach, nie? Że pierwszy raz jak Nike. Ja nawet nie wiedziałem, bo wygląda na to, że to tylko tak to przedstawili. I to jest właśnie najlepsze, że ile w tym jest takiego bałwochwasa, ale tam jest prawdy, że Nike był małą firmą. Mniejszą od Converse'a, nie robił butów właściwie dla koszykarzy i no, zaufali, zainwestowali, jak to się mówi, w Michaela. Największe pieniądze, jakie tam wtedy płacili za promocję, za możliwość, prawda, wykorzystania, powiedzmy, wizerunku koszykarza, i oni zarobili chyba to, tam jest chyba podana kwota, że za pierwszy rok, czy tam jakiś tam pierwszy ten okres, ponad 130 milionów dolarów. Więc na samych butach. No to mi powiesz, że oni na tych koszulkach, na tych innych duperelkach
nie
zarobili
tak.
Więcej, kiedy właśnie wygrywali cały czas.
Jeszcze ci powiem jedną rzecz, bo odniosę się do tego, co powiedziałeś, że drużyna Chicago Bulls z 98 roku wygrałaby ze wszystkimi. Ja tak nie uważam. Myślę, że drużyna Chicago Bulls z 96 roku, która wygrała 72 mecze sezonu regularnego, to wygrałaby ze wszystkimi. Ale Bullsi z 98 roku to trochę jechali na oparach. I przede wszystkim Pippen był cieniem siebie. Tam dochodziły problemy nie tylko z tymi plecami, ale no, nie wiem, czy widziałeś, ale on ledwo chodzi w tym filmie z tych zdjęć.
A czy to jakaś genetyczna choroba związana z tym, czy to jednak przetrenowanie? Że...
Nie, wiesz co, on zniszczone kolana. No, tam pamiętaj, że w latach 80-tych, 90-tych to medycyna sportowa, mimo że stała na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o NBA, to różniła się szalenie od tego, co jest teraz. I Pippen bardzo, bardzo dużo razy lądował na boisku. Był pomiatany w latach 80-tych przez Detroit Pistons, tak jak wspomniałeś. I że Jordan był, to tak samo Pippen. I wiesz... Pippen tak naprawdę dużej różnicy w tych playoffach nie robił. My się wydaje, że Kukoc był bardziej zawodnikiem topowym, jeżeli chodzi o drużynę wtedy. A Steve Kerr, no to przez, wiesz, to on teraz, no bo tak, zdobył z Chicago pierścienie, zdobył z San Antonio pierścienie, zdobył teraz jako trener pierścienie z Golden State. Jest ważną personą, bardzo mądry człowiek, bardzo ciekawą filozofię sprowadzenia swojej drużyny. Ma. I zawsze się mądrze wypowiada. Natomiast on notował, wiesz, tam ile? 6 punktów na średnią. To wiesz, to był zadaniowiec. Tutaj nie można mu przypisywać jakichś wielkich zasług. Ron Harper, Tony Kukoc, Dennis Rodman to był wtedy, w tamtym momencie filary zespołu. A Chicago Bulls było, mimo Jordana, który notował takie kosmiczne wyniki, to było, wydaje mi się, że ósmą drużyną, jeżeli chodzi o ofensywę. Więc gdyby się, wiesz, starli na przykład z takim Phoenix Suns, gdzie grał Barkley, którzy, wiesz, rzucali 130 parę punktów, to byłoby może zupełnie inaczej.
Barkley, wielki przegrany, jeden z tych niesamowitych koszykarzy.
Bez pierścienia.
Tak, bez pierścienia. To samo chyba Malone i Stockholm, nie? Oni też nie mają chyba...
Malone nawet poszedł chyba na ostatni sezon do Lakersów, żeby przy Kobe zdobyć pierścień i mu się nie udało.
Może ktoś specjalnie tak, wiesz, mówi, nie będziemy, nie lubimy tego Karla. Karl mi się zawsze wydał taki spokojny, taki profesor, nie? On miał taki wygląd.
No, tam, wiesz, duże libido i duże alimenty.
No ja słyszałem, że taki, ale nie chcę powtarzać plotek, więc słyszałem różne rzeczy, więc nie wiem, ile w tym prawdy, ale w samym dokumencie nie bierze udziału. Nie pytałem go o zdanie. Może się strasznie wkurzył na Michaela, ale na przykład Isaac Thompson, tak, Thompson, dobrze mówię? Isaiah Thomas, który jest Pistons. Bardzo poróżniony właśnie z Michaelem, bo słynna ta sprawa
wybrania do Dream Teamu.
To nie wybranie do Dream Teamu, tak, ale to wcześniej właśnie była związana z tym, że jak już Chicago Bulls w końcu wyeliminowali Pistons po wielu latach dominacji Pistonsów, no to nie było takiego uznania dla przeciwnika, no nie wiesz, nie było tych takich gratulacji, że wiesz. I znaczy, ja powiem tak, no Michael jest taki, że...
Zapamiętał,
ale on miał, właśnie to, i to też mi się bardzo podoba, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej, poza anteną, kilka dni temu, że ja, Kat, uważam, że po prostu ludzie, którzy są wielcy, mają prawo do bycia... Znaczy, podchodzą pod inne standardy, tak? Że im się więcej wybacza, mimo że na przykład osobiście, jak musisz z nimi współpracować, to są tyranami, są despotami, nie znoszą sprzeciwu, muszę być wszystko tak, jak jest. Ja nie wiem akurat, ile w tym przypadku jest Michael, ale Michael na pewno przez to, że sam był niesamowicie zaangażowany, zdawał, że miał taki, że on miał tą chęć wygrywania, dla niego było najważniejsze wygrywać, jak on nie widział tej cechy u innych, to on to mówił, że on to w jakiś taki sposób motywował, tak? Że tym trash talkiem czy coś w tym stylu próbował jakby zmotywować ludzi do tego, żeby ich nakręcić, żeby dali. Ale wielu ludzi właśnie, no brało to strasznie do siebie i tam właśnie był taki moment, że Michael się wzruszył, że się tak wyrażam, że wzruszył. No, tak mu to, wiesz, ukuło go to, że ludzie po prostu mogli mieć o nim złe zdanie ze względu na to, że on jakby miał tą pasję i że nie był taki najlepszy w obiciu, ale tak jak mówię, Steve Jobs czy Bill Gates czy Elon Musk, wiesz, no to są akurat, powiedzmy, z innej zupełnie dziedziny ludzie, ale to są ludzie, którzy gdyby nie ich pewne cechy osobiste, które, wiesz, no teraz jak patrzysz, na przykład widzisz tą personę medialną, to myślisz, że to taki miły człowiek, to nie? Wizjoner i tak dalej, ale no Steve Jobs na przykład, to nie była miła osoba, z którą chciałbyś pracować. Mhm. To jest 100%. Ale jego pasja, jego wizjonerstwo doprowadziło do tego, że przez ostatnie 20 lat, znaczy 10 lat temu, przez ostatnie 10 lat, od 10 lat temu mieliśmy do czynienia z niesamowitym rozwojem technologicznym, skokiem tego wszystkiego. Przeszliśmy, przedefiniował telefony komórkowe, smartfony, przedefiniował tablety, przedefiniował wiele rzeczy. Teraz tak naprawdę nie ma rewolucji, jest tylko ewolucja, tak? Że mamy po prostu lepszy telefon. Jak był Jobs, to był jeden telefon i co roku był po prostu tylko coraz lepszy, tak? No bo prawo Mura, bo coś tam, ale był jeden telefon. A teraz masz co roku 5000 wariantów i teraz możesz już kupić sobie telefon i idziesz do sklepu i nawet nie wiesz, co potrzebujesz. Czy XR, czy 10 Max, 11 Max, Pro Max, nowe SE2 i tak dalej, i tak dalej. Korba. I brakuje takich ludzi, moim zdaniem. I trochę taki ten... zastanawiam się, czy jakby Michael Jordan był w dzisiejszych czasach, to czy nie deptaliby tej jego gwiazdy i czy on by bardziej się nie zamknął w sobie, gdyby były właśnie social media, gdyby, nie wiem, jacyś jego koledzy z drużyny nie tylko, powiedzmy, tam do mediów jakieś tam plotki puszczali, tylko faktycznie, na przykład, nie wiem, na Instagrama, czy ktoś tam coś życzy, na Twitter, wiesz, o co mi chodzi.
Teraz byłby jeden wielki skandal.
Za skandalem,
tak. Po tym, jak Michael traktował swoich kolegów z drużyny.
No właśnie, to możemy teraz o tych ciemnych stronach, bo powiem tak, że serial jest tak fenomenalny,
Ja wiem, czego ty pijesz, bo ja powiedziałem ci, że ja nie lubiłem Jordana.
I że czytałeś książkę Jordan Rules. Tytuł, który nawiązuje do tego, jak pistonsi wymyślili, że będą dominować Jordana, żeby po prostu nie pozwolić mu grać. O tym. Więc tak, zamykając film, ja wiem, że tak trochę przeskakuję, ale film jest tak dobry, że po prostu trzeba obejrzeć, bo to się chłonie. I chyba...
Jeszcze nie zamykajmy tematu, bardzo cię proszę. Bo tutaj się łączyć będzie to, że wiesz, że Michael był tyranem, to się zgadza, był bardzo nieprzyjemny w obyciu. Wiesz, ja to zrozumiałem, bo tak naprawdę mimo, że czytałem sobie jakieś tam jego biografie, na przykład Rolanda Lazembiego, Michael Jordan Życie, to wiesz, to przeczytałem to, ale sucha litera, suche słowo nie oddaje prawdy. I tutaj dzięki temu, że sobie mogłem popatrzeć na Jordana, mogłem zobaczyć pewne rzeczy archiwalne i teraz te w tych wywiadach, jakoś to zaakceptowałem. To może brzmi dziwnie, ale w latach 90. do nas nic nie dochodziło do Polski. Był taką kryształową figurą bez żadnej rysy, a w momencie, kiedy zacząłem sobie o nim czytać, to z różnych źródeł, pojawiał się obraz człowieka, który był, no właśnie, tyranem, niszczył ludzi, był apodyktyczny, był teoretycznie właśnie, wyciągał ze swoich współpracowników wszystko, co najlepsze. Natomiast ja nie wiem, czy w tym momencie, gdyby Jordan grał, to nie był nazywany by rakiem, kwasem, szatni i czy to wiesz, nie kończyłoby się na jakichś poważnych skandalach właśnie. Wiesz, on pobił Kera.
No, tam była scena, tak.
Dlaczego nie ma Luka Longleya, który był przecież centrem i wychodził w pierwszej piątce przez 3 sezony? Bo Michael go nienawidził. I oni tłumaczą, że nie mogli lecieć do Australii i nagrać wywiadów. Wiesz, wyprowadzili setkę ponad wywiadu, znaczy wtedy z setką osób i nie ma Longleya, bo Longley sam uważał, że był bardzo przeciętny, a był tylko dlatego w drużynie Chicago Bulls, bo był za małe pieniążki. To kolejna rzecz to jest to, że wiesz, że bardzo Michael tutaj jest pokazywany jako przyjaciel Pippena, ale mnie się wydaje, że gdyby Pippena wytransferowali, a mieli z tym ogromny problem, bo Pippen nie był lubiany po 94 roku, kiedy po prostu nie wyszedł na boisko, jak była ta zagrywka pod Kukocza, co to było mówione, bardzo jego notowania spadły. Wcześniej nie wyszedł transfer do... oni chcieli go wymienić na Shona Kempa z Seattle Supersonics. I wiesz, wyobraź sobie taki duet, Michael Jordan, Sean Kemp. To oni by super zwojowali, ale nie za bardzo to Seattle widziało chyba tego Pippena u siebie. Potem były już w ogóle problemy z wymianą go, bo niekoniecznie go chcieli, bo Pippen był problematyczny i wiesz, zresztą tutaj widzisz, on mówi, nie posypał sobie głowy popiołem i po tych 20 latach nie powiedział czegoś w stylu, no tak, źle zrobiłem, głupi byłem, młody, tutaj zrobiłbym tak samo. Nie widział w ogóle swojego błędu, nie? I Pippena, no kurde, nie za bardzo był świetnym zawodnikiem na boisku, zostawiał wszystko i Jordan mógł na nim polegać, ale chyba Pippen nie był do końca fajnym też gościem. Może też przez Jordana. I wiesz, na przykład jak się pojawił Dennis Rodman, to Dennis Rodman kilkakrotnie mówił, że dlaczego Dennis Rodman był taki wyobcowany i sprawiał tyle problemów? Bo był, czuł się nieakceptowany przez drużynę, bo wiesz, oni grali przeciwko sobie i mimo, że na boisku i na treningach było wszystko ok, to oni nigdy poza tą sferą koszykówki nie rozmawiali z Dennisem Rodmanem. Ten powrót jego w 97-98 roku na ten ostatni sezon stał pod znakiem zapytania. On za śmieszne pieniądze grał. Wiesz, miał już wtedy 4 pierścienie i był najlepszy w zbiórkach. Był gościem od czarnej roboty i zarabiał, wiesz, nie wiem, 4 miliony na sezon, jeżeli zarabiał tyle. I jak on pojechał grać, wiesz, walczyć z Hulkiem Hoganem, to on dostał za jeden taki występ ćwierć miliona i tam się nikt na niego nie gniewał, że to zrobił i Sean Harper powiedział wtedy, że super, jest świetnym biznesmenem, też bym tak zrobił. Więc wiesz, to była niefajna sytuacja. Dennis Rodman, no Kerr się z nim kolegował. Kolegowali się z nim ci dziennikarze, właśnie McGill chyba, między innymi. Bo Jordan go po prostu wykluczył. Traktował jako, wiesz, pariasa. I to są rzeczy takie z Chicago Bulls. Trash talk, okej, ja to jestem w stanie zrozumieć. Czasami niektóre rzeczy tam, wiesz, są dla mnie dziwne, jak na przykład to, co on powiedział do Maxiego Bucksa z Charlotte Hornet chyba w 95 roku. Jakoś się bardzo, bardzo niefajnie odezwał i wiesz, to była pierwsza rzecz, taka pierwsza rysa, która się pojawia. Jak taka osoba mogła coś takiego do drugiego gościa powiedzieć, który gra koszykówkę? No, są przeciwnikami, ale później widziałem ich przecież w kosmicznym meczu. Ale tak naprawdę najwięcej tak, tych wad zobaczyłem w momencie, kiedy Michael zaczął grać w Washington Wizards, czyli po 98 roku. I nie wiem, czy wiesz, ale on był grającym menadżerem tam. I on odpowiada za sprawy koszykarskie. I odpowiada za wybranie gościa, który nazywa się Kwame Brown. To był pierwszy pick draftu w 2001 roku i to był gościu 19-latek prosto po szkole średniej i to jest uznawany za najgorszy wybór, największy bust, najgorszy wybór w historii NBA. A to był środkowy, to był center i to był gościu, który się strasznie bał, bo wiedział, że go Jordan wybierze z pierwszym pickiem, bo wtedy Washington Wizards miało właśnie ten pierwszy wybór po loterii i on był przerażony, mówił swojemu trenerowi ze szkoły średniej, że on uważa, że on nie nadaje się, że wiesz, że no, że po prostu się bał.
Tak.
To był 19-latek, a Jordan no, chyba zaczął się wtedy przyjaźnić z Kobim i sobie wymyślił, że Kwame to będzie taką, zrobi się dla niego taką ojcowską figurą. I zaczął zapraszać Kwame Browna do swojej posiadłości, razem ćwiczyli, zabierał go na obiady. Po czym, jak zobaczył, że jednak Kwame nie jest tym, co myślał.
Nie jest tak dobry, tak, jak Kobe na przykład nawet.
No on w ogóle był słaby, naprawdę. To był, wiesz, po pierwsze to był dzieciak ze szkoły średniej, który grał w koszykówkę z dorosłymi. I Kobe był dominantem od początku, bo też jako 19-latek.
Tak, ja pamiętam, że Kobe to był ten fenomen, że to był najmłodszy zawodnik w NBA właśnie chyba, nie? Wtedy, wtedy 19 lat. No to jest niesamowite, no.
I wyobraź sobie, że zniszczył tego chłopaka. Nie wiemy, czy przypadkiem Brown nie byłby takim bustem, gdyby nie to, co zrobił Jordan, bo Jordan go wyzywał, wiesz, regularnie doprowadzał do łez, no, prześladował go, bo po pierwsze, że był, no, brał to osobiście, bo on stracił ten pierwszy wybór na gościa, który nie spełniał oczekiwania, no i wiesz, i kariera się tego chłopaka załamała i to jest też takie, wiesz, krytykanstwo, które bije z Last Dance w stronę Jerry'ego Krause, czyli ówczesnego menadżera i zresztą Jordan w swojej przemowie w 2009 roku, kiedy do Hall of Fame się dostawał, też chyba wtedy dopieprzył Krausemu. Ale jakoś to Krause dobrał zawodników, jakoś pospinał drużynę i jednak ten Jordan mógł zdobyć 6 pierścieni. Natomiast on jako generalny menadżer się no jakoś nie sprawdził w tym Washington Wizards i jest zapamiętany jako gościu, który wybrał największy bust w historii. I wiesz, takiej sprawiedliwości nie oddał temu Jeremu, który był naprawdę no specyficzną osobą, ale to był taki, wiesz, nerd, nie?
Coś jak, i on był zakompleksionym facetem, który... Pamiętasz taki film, sorry, że tak, taka dygresja, ale Moneyball. Pamiętasz Moneyball?
Nie widziałem go.
Tylko to był o baseballu. I to było o tym, jaką rolę ma menadżer, nie? Że po prostu musi poskładać drużynę. Wiadomo, że możesz, powiedzmy, wziąć największe gwiazdy i niby zrobić taki Dream Team, nie? I Dream Team, powiedzmy, no przez całą swoją taką siłę wodospadu, którą ma właśnie ze mną ten wiatr, no wiadomo, że będzie wygrywał. Ale nie jesteś w stanie zrobić tego, że musisz jakby tam zbalansować i wtedy wchodzi tam taka wyższa matematyka tego generalnego menadżera, który decyduje i no można powiedzieć, że okej, okay, no wiele decyzji, jakie podjął, no nie, to były przedstawione, że może nie źle, no nie i tak dalej, ale faktycznie to on zbudował tą drużynę, bo on, wiesz, oni decydowali o tych draftach, oni decydowali o tych transferach i tak dalej. Wiesz, to też jest loteria, nie zawsze każdy transfer się udaje, każdy draft jest dobry, no ale no mogli go lepiej spotrzebować, to faktycznie, nie? Trochę był takim kozłem ofiarnym w tym filmie, nie?
No, oczywiście, wiesz, to jest gościu, który też tak naprawdę był wentylem bezpieczeństwa między zawodnikami a właścicielem, Reinsdorfem. Reinsdorf to był dobry wujek i jak coś tam się nie zgadzało w kontrakcie, to dawał dodatkowy milion, no nie? I był zadowolony. Ale czarną robotę odwalał tam Jerry i wiesz, ja jako fan Bullsów jestem mu dozgonnie wdzięczny, że mam taką możliwość, że moja drużyna, którą kocham, ma dzięki jego transferom, jego myśleniu, jego przewidywaniom 6 pierścieni mistrzowskich i mam jakąś tam dumę, nie? Natomiast wydaje mi się, że jeszcze tam nie do końca to wyjaśniono chyba, ale Michael miał mu za złe to, że wytransferował Oakleya. Nie pamiętam gdzie, ale on się strasznie z Oakleyem w tych początkowych latach przyjaźnił. I tak mi się wydaje, że to chyba to było zarzewie konfliktu. Ja Reinsdorf to też, wiesz, jest cwaniak.
Tak.
I naprawdę to, co on tam mówi, zresztą fajnie to puentuje taki uśmiechem Jordan. Nie wiem, czy kojarzysz, ale...
Tak, na końcu, tak, wiesz, tak, Reinsdorf, że tak. Żeby to powiedział, wiesz, na początku i tak dalej, to zupełnie nic innego, to wszystko jest
ale właśnie, Michael nie mógł nic powiedzieć na Reinsdorfa i nie mógł nic pokazać w tym filmie na Reinsdorfa, dlatego, że też jest właścicielem drużyny w jednej lidze i to by był może nie konflikt interesów, ale to by źle wyglądało.
No tak. Czyli wiesz, pierwsze... no, jeden i drugi mogą mieć na siebie jakieś brudy, no nie? I trzymają się tego szachu.
Oczywiście. Oczywiście. Ja do tej pory jestem zwolennikiem tej teorii spiskowej, którą tutaj niby obalają, o tym odejściu do drużyny baseballowej Jordana. Sorry, ale ja... Bo
chodzi
wiesz co,
o to,
zacząłeś
że,
mówić
że
o tym, że
chcieli ukarać Jordana za jakieś tam problemy z hazardem.
Za hazard, tak. Mówiłeś o tym trenerze. Tim Grover się nazywa ten trener i on niby już tam w 90 chyba trzecim roku Michael go poprosił.
Tak.
No był wieloletni trener. O to, żeby on prowadził mu jednocześnie trening baseballowy i koszykarski. Ja w to nie wierzę. Stary, sorry, ale...
Znaczy, nie, no w filmie to jest powiedziane i zresztą w tym wywiadzie, który on mówi, że on jednak prowadził trening związany z sportem, który on wykonywał, więc jakby on przebudował cały ten trening pod baseball, a później to było tłumaczone, że te pierwsze właśnie mecze po powrocie do koszykówki no były takie, że no jeszcze to ciało nie było gotowe na koszykówkę, więc tam też jeszcze był taki moment przejściowy i to pięknie powiedzieli, że właściwie to najlepsze, co się mogło Michaelowi przytrafić, to że kręcił Space Jam i że w tej hali, którą zbudowali, tam sobie tych wszystkich zaprosił najlepszych gwiazdorów. Wiesz, większość z nich to grała w tym, przecież Barkley, Ewing i tak dalej, tak dalej. To oni wszyscy, Chris Webb chyba, tak? Dobrze mówię? Dobrze pamiętam? Nie pamiętam.
Wiesz
ten
co?
Taki niski zawodnik.
No Maxi Bucks.
Maxi Bucks. To oni, oni tam grali z nim właśnie w tej hali to i podoba mi się, bo to chyba Reggie Miller mówił, że to były najlepsze mecze koszykówki, jakie w ogóle grali, bo nie widziano tyle faulów, więc gra była trochę ostrza, płynniejsza i rewelacja.
No i wiesz,
to
jeszcze...
przetrenował się, no.
Akurat ja mówię o tym, o takiej wiedzy spoza dokumentu, że wiesz, że teraz trener gdzieś tam udzielał wywiadu jego ówczesny i mówił, że już Michael w 1973 mówił mi, że on będzie odchodził po tym sezonie i...
Tak.
Ja mu wprowadziłem elementy baseballu do treningu osobistego. Ja, wiesz co, nie chcę tutaj, wiesz, zostać komuś kłamstwa, ale o tym skandalu, bo Michael Były u jakiegoś gangstera i później się okazało, że Michael grał między innymi z jakimś mordercą w golfa. Znaleziono weksle na grube setki tysięcy dolarów. I to była gruba sprawa, która, wiesz, poszły oskarżenia w dużej prasie. Ja rozumiem, że to była presja, że Michael się obraził wtedy na prasę, bo to, wiesz, to tak jest... No, figura, tak jakby trochę atakowali króla, zrzucali pomnik z piedestału. Nie wiem, jakiego porównania użyć, ale trochę jego bezpieczeństwo jako twarzy NBA, jako tego gwiazdora, zaczęło trząść się w posadach. I ja jestem w stanie uwierzyć, że ówczesny komisarz NBA, David Stern, razem z Reinsdorfem i razem z ekipą Jordana wymyślili coś takiego. Może to jest, wiesz, może ktoś się teraz zaśmiać i że teoria spiskowa, ale nie było żadnego oskarżenia o pomówienie tych gazet, tych dziennikarzy. Nie było żadnego procesu właśnie o zniesławienie. Wiesz, to daje do myślenia. I jasne, jemu się jeszcze przydarzyła śmierć ojca, bo ojca zamordowano. No to było bardzo dużo zbiegów takich, które powodowały, że może on rzeczywiście nie chciał grać w koszykówkę, ale zapewnili mu na pewno powrót do ligi tak, jak on by chciał i dali mu zarobek, znaczy, tak mi się to się śmieje, ale Reinsdorf mu dał grać, trenować, robić coś pod swoimi, jakby, nie wiem, swoim brandem, no bo przecież tego drużyna była jego, dostawał konkretne pieniądze i może mu rzeczywiście zaproponowali, że słuchaj, odpocznij sobie trochę, niech się przyciszy ten skandal. On był twarzą NBA, on wyciągnął razem z Magiciem i Larrym Birdem NBA z zapomnienia. Przecież ta liga na początku lat, końca 70-tych, 80-tych, to był ściek. Mhm. To był ściek, to wiesz, to jak można sobie poczytać wielką księgę koszykówki Billa Simmonsa, jak on opowiada, opisuje różne wydarzenia narkotykowe związane z tym, z tą ligą, że tam freebasing, kokaina to były na porządku dziennym, że jeden z graczy chciał wciągnąć, był tak naćpany, że chciał wciągnąć boczną linię boiska, bo myślał, że to jest ścieżka kokainy. To wiesz, to są i to wiesz, pojawia się Larry Bird, pojawia się Magic i później się pojawił Jordan i w końcu NBA się odbiło i zaczęło dzięki Davidowi Sternowi, jego umysłowi, jego kurcze biznesowej żyłce zaczęło być jedną z najważniejszych lig świata.
No ja trałem się uwieść tej opowieści, dlatego że jakby swoje przeżył i tak dalej, ale tak jak powiedziałeś, wyciągnął do NBA z tego, więc jakby puszczam w niepamięć rzeczy, o których tak do końca nie wiem. Ja wiem, że... W którym roku była napisana ta Jordan Rules, ta książka? To była przed jego przerwą?
Wydaje mi się, że tak, to było przed jego przerwą. Wiesz co, nie mam jej teraz, żeby wyciągnąć i sprawdzić, kiedy Sam Smith ją napisał, ale to było za czasów, kiedy w drużynie grał Horace Grant.
Tak.
I zresztą tam jest ten Horace Grant, teraz ma wielki ból tyłka, że niby on jest tam przedstawiony w tym dokumencie jako ten, co wynosił, informował sama Smitha o różnych rzeczach.
No ale pewnie był tym, który
oczywiście, że był.
No, takie, no.
Uderz w stół, nie? A one rzuty się odezwą.
No, szczególnie, że to nawet, to jest kwestia tego, jakich masz przyjaciół, no nie? I czy on wiedział, z jaką świadomością rozmawiasz, że jak ja bym na przykład rozmawiał z tobą o pewnych rzeczach, rozmawiamy poza anteną, ale nie mam pewności, czy na przykład ty komuś nie przekazujesz jakichś innych informacji, wiesz, i tak dalej. Więc jakby on powinien wiedzieć, o czym mówisz, o czym nie. On na pewno miał jakąś tam, władował pewną frustrację, która się mogła budować, no nie? Jeśli chodzi o, wiesz, o kontakty z Michaelem.
Nie pierwszy raz, bo on po Dream Teamie, on się przyjaźnił, Horace Grant się przyjaźnił z Pippenem. I po Dream Teamie dał wywiad, nie wiem, czy do Sport Illustrated, czy do którejś takiej z dużych sportowych magazynów, wywiad, gdzie właśnie obsmarował Pippena, że mu sodówka uderzyła do głowy i nie umie się obchodzić z pieniędzmi, takie różne epitety tam poszły. Także to nie pierwszy raz, gdzie Horace Grant... Zresztą też go nie lubię, mimo że też trzy pierścienie nie zdobył, to on zaś, wiesz... Animoz jest z obecnej ery, mam do niego jakieś zarzuty, ale to takie już pierdoły.
Znaczy, jeśli... Teraz tak, rozmawialiśmy o tym, jak już to wspominałem, poza antyną, mówiłeś, że jest taka jedna rzecz i zaraz zastanawiam się, czy ty już powiedziałeś o tej rzeczy, czy nadal trzymasz ją jak królika, plus teraz wyciągniesz. O, jeśli chodzi o Jordana, czy to jest... Czy to
no mówiłem, to był ten Kwame Brown. To był ten Kwame Brown, który, aha, przepraszam.
A, o nim, Kwame rozumiem, Brown. Rozumiem.
Tak,
rozumiem.
Że wiesz, to była ta rzecz, która taką zrobiła na mnie największe negatywne wrażenie, ale właśnie, bo mimo tego wszystkiego, ja dzięki temu dokumentowi na nowo polubiłem Jordana. Żeby to właśnie, to ten wydźwięk ten był, że tutaj ja sobie zdaję sprawę, że to jest produkowane przez niego, że tutaj musiał być jeden wydźwięk na końcu, że on jest najlepszym koszykarzem, że to musiało być tak pokazane, że on nie pokazał w tym dokumencie ludzi, którzy byli mu by nieprzychylni, jak na przykład Luke Longley. Że z drugiej strony, wiesz, tak jak wspomnieliśmy, jest Isaiah Thomas, z którym się nienawidzą. Ale ostateczna wymowa, to jak widziałem jego twarz, jak on pewne rzeczy mówił, jego intonację głosu, jego archiwalne wywiady, przekonały mnie, że wiesz, że może nie podziwiam jego etyki pracy, tej, znaczy podziwiam jego chęć wygrywania, niekoniecznie podziwiam to, że był katem dla wielu ludzi, ale jest, bardziej go polubiłem. Naprawdę jest w tym dokumencie coś, co daje taki fajny obraz, tak jak wspomniałem na początku, że to się nie wzięło z przypadku, tak, że on po prostu harował na swój sukces, że był przez wiele, wiele lat cały czas skupiony na tej jednej rzeczy. I przecież te początki Jordana, no przecież on wszedł do ligi w 1984 roku i te jego początki były niesamowite, ale on jednak się w tych finałach nie meldował i kiedy... W 91, tak? Pierwszy pierścień, a te jednak sześć wcześniejszych playoffów. Nawet w tym 86, gdzie jest ta kontuzja, o której zresztą jest tutaj fajnie powiedziane. Meldował się w playoffach i walczył i wiesz, w końcu te 6 lat ciężkiej pracy doprowadziło do tego, że udało się zrobić drużynę, udało się zdobyć pierścień.
I tu właśnie wchodzi ta rola Jerego, bo mi się wydaje, że decyzje podjęte na temat... No nawet to, że oni wzięli tego Rodmana, który on... W ogóle najlepsze jest to, że co Rodman właśnie w jakimś wywiadzie pytano o Chicago Bulls, on zawsze powiedział, że to mi to wisiało. Tak, no, mam grać teraz z bykami, dobra. Będę grał z bykami. Co mi tam, nie? Wiesz, wszystko mi jedno. Ale to w jaki sposób... Bo to jest też tak, że najlepsi gracze sami nie wygrywają. Wiesz, możesz być świetny, możesz zdobyć najwięcej punktów, nawet jest powiedziane, że bardzo rzadko się też zdarza, że właśnie, że gracz, który zdobywa najwięcej punktów w lidze, jednocześnie jest zwycięzcą pierścienia, ale no, to się oczywiście zmieniło teraz, szczególnie kiedy właśnie to jak NBA się zmieniło i właściwie dla mnie, to, bo ja nigdy nie przestałem być wielkim fanem Michaela, no teraz po prostu jakby odżyła ta moja fascynacja NBA, ale to jest taka faza, wiesz, to ja myślę, że jeszcze tak miesiąc, dwa i już będę mógł wrócić do spokojnie do mojego takiego nudnego życia i myślenia, nie wiem, o jakichś innych sprawach, ale teraz właściwie wszystkie rzeczy, które tak Facebook mi proponuje, co mogę sobie obejrzeć, jakieś krótkie filmiki, czy na YouTubie, te wszystkie algorytmy już się przestawiły. Do tego momentu to była piłka nożna i jakieś tam triki, jakieś niesamowite rzeczy z piłką nożną. Też nie wiem, skąd się to wzięło, bo też nie jestem jakimś wielkim kibicem piłki nożnej, takim jakimś zapalonym. Ale teraz wszystko się kręci wokół NBA, wszystkie jakieś tam wywiady z innymi gwiazdami. Nawet mi się Karl Malone pojawił gdzieś i pokazywane było gdzieś swoim pick-upem, gdzieś tam coś przerzuca, jakieś worki z piaskiem na jakiejś farmie. Nie wiem, czy tak i jakaś taka krótka rozmowa. No nie, tam rozmowy właśnie też i z Rodmanem, i z innymi zawodnikami. No po prostu moja fascynacja NBA może nie tyle, że odżyła ten, tylko że po prostu podobnie zacząłem się ciekawić, zaciekawiłem się, co się dzieje i oczywiście gdzieś tam człowiek słyszę o jakichś zawodnikach, którzy się przewijają, wiesz, że ta era Stefana Kerego, nie? Że to jest, mhm. to jest jakiś taki fenomen, no nie? Że jaka, znaczy ja wiem, ile on dobrego zrobił i Steve Kerr, który, czyli Golden State Warriors poprowadził, no, dołożył sobie tych pierścieni. To jest niesamowite, nie? Że po prostu jak wiele ludzi z tego kręgu, jak wiele jeszcze później rzeczy wspaniałych osiągnęło, nie?
No pewnie.
I no, Phil Jackson oczywiście z Lakersami, ale to dla mnie było największe zaskoczenie.
A wcześniej z Knicksami przecież jeszcze tak. ma 11 pierścieni jako trener, ale wcześniej jako gracz miał z Knicksami. No większość, powiem ci tak, większość tych dawnych graczy w jakimś tam momencie prowadziło drużyny. No Larry Bird prowadził, widać było przecież Indianę, tak? Mhm. Danny Ainge, mhm. chyba, ile dobrze kojarzę, też był w pewnym momencie trenerem. No kurde, jednak jakby nie patrzeć, no to są teraz Tim Duncan się przymierza do roli 5 pierścieni z San Antonio Spurs. No, wydaje mi się, że praca, wiesz, przy trenerach i rozumienie etyki pracy, rozumienie, jak to wszystko działa, jest bardzo pomocne. No i na pewno ja podziwiam Steve'a Kerra za to, co zrobił w Golden State. Zresztą mam nadzieję, że dalej będzie robił.
Tylko właśnie on był fantastycznym graczem rzucającym za 3 punkty i teraz jak właśnie patrzę, co dominuje w dzisiejszej koszykówce, w dzisiejszym NBA, to jest jakby to, co jakiś czas temu było w europejskim, nie wiem, że czyli właśnie więcej rzutów z daleko, z linii za 3 punkty, mniej tego półdystansu. Jakiś taki oglądałem też krótki filmik, bo tak jak mówię, oglądając po tym, jak te algorytmy mnie zaczęły właśnie zaskakiwać tymi różnymi rzeczami, to też trafiłem na parę takich, nie tylko jakichś krótkich 5-minutówek, tylko jakieś dłuższe na przykład dokumenty tłumaczące fenomen na przykład Stefana Kerego, jak się zmieniła właśnie gra, ile na przykład teraz się rzuca za 3 punkty, nie w porównaniu tego, jak się rzucało, jak ktoś zrobił film porównawczy, na przykład czy kto jest tym największym zawodnikiem, największą gwiazdą NBA, czy LeBron, czy Michael Jordan i James LeBron, czy LeBron James, przepraszam. I wiesz, i to wszystko jest jakby poparte liczbami, bo od pewnego czasu wszystko jest jakby mierzone. Te
głębokie statystyki.
Ta matematyka wyższego stopnia, te absolutnie mhm. statystyki, procenty, wcześniej jakieś takie bardzo ogólnikowe.
Uciekaj od tego jak najbardziej, bo to
ale
jest.
Ale wiesz, co mówię, że to też wpływa na widowiskowość gry, bo wtedy się ludzie. Mhm. Ja nie mówię o sobie, bo ja po prostu patrzę na to i to jest jakby ta analityczna część NBA to jest taka domena komentatorów, oni muszą o czymś rozmawiać. Jeżeli nie możesz w kółko cały czas się zachwycać finezją gry, zawsze później dochodzą te statystyki, bo to jest taka chłodna analiza, wiesz, tego wszystkiego, co się dzieje, co mógłby trener zrobić, kogo wymienić, tutaj jakieś błędy i tak dalej, ale to też pokazuje, jakby na przestrzeni, szczególnie jak masz dużo tych statystyk, wiesz, duże liczby na dużym modelu, jak zmienia się koszykówka, jak zmienia się sama gra. I oczywiście, jak każdy sport ewoluuje, to ewoluuje dlatego, że na przykład, nie wiem, nawet podejście fizyczne się zmienia zawodników, zmienia się sprzęt, nie? No taka najśmieszniejsza rzecz jak buty, nie? Przecież niby to tylko kwestia takiego biegania i tak dalej, ale mi się wydaje, że po prostu w Verjordanach tych najnowszych się najwyżej skacze, nie? Niż w jakichś tam tenisówkach, konwersach, nie? Z lat 80. No,
na pewno mniej stopy bolą. No, te dokładnie. Super są te systemy, naprawdę.
Tak, tak, tak. Ja się bardzo cieszę, bo też wspominałem, że no, program już jest długo nadawany na TNT Inside the NBA, w którym wśród prowadzących jest Shaquille O'Neal i Charles Barkley. I po prostu to duo, oczywiście tam jest czwórka prowadzących, ale oni są fenomenalni i też bawiłem się do rozpuchu, kiedy słuchałem ich komentarzy, kiedy widziałem, jak wybierają te najlepsze, najśmieszniejsze jakieś zagrywki. To jest Shaquille a Fool, tak to się nazywa? Shaquille?
Mm-hmm. Shaquille a Fool. Mm-hmm.
No, to jest rewelacja. I tak by przypomniałem sobie o tych takich, no, jak w każdym sporcie, no i zawsze jest coś fajnego, no nie? Ale ja uważam, że ten że po pierwsze, ten serial na pewno sprzeda znowu bardzo dużo Jordanów. Ja już jestem gotowy na zakup moich pierwszych Air Jordanów. Nie byłem gotowy lata temu, bo to były, wiesz, jak się jest normalnym człowiekiem mieszkającym w normalnej Polsce i nie zarabia się kokosów, to jednak buty są bardzo drogie i tak 600-700 zł wydać na buty to nie jest taki hopsiup, nie? Ale tak sobie myślę, że już jestem takim statycznym człowiekiem, mam jakieś tam zaskórniaki w skarbonce. To jest ten moment. I ja nie wiem, ile jest ludzi takich jak ja, ale wyobrażam sobie, że jak ileś tam milionów ludzi na Netflixie to obejrzało, to na pewno po pierwsze film jest fantastyczną reklamą samego NBA, po drugie no tam jak to się mówi, uderz w stół, nożyce się odezwą, to wiele ludzi zabrało głos w sprawie tego filmu, nie? Właśnie jedni tam niezadowoleni, tam ktoś mówił, że No Pippen przedstawiony był tylko jako ten, co ciągle cierpiał i że tam miał ten taki moment, w którym zawiódł drużynę, bo nie chciał zagrać, czy coś w tym stylu. Ale generalnie, moim zdaniem, to jest naprawdę najlepszy marketing, jaki mogło sobie NBA zamarzyć. Moim zdaniem.
Pewnie, szczególnie w tej przerwie teraz, gdzie meczy nie ma.
Oczywiście, to można powiedzieć, że ktoś to jakoś tak czekał z tym serialem.
Koronawirusa,
tak.
Ja myślałem, że koronawirusa zaplanował, żeby wypuścić serial. Mhm. Wiesz co, ja też się zgadzam, że to jest rewelacyjna rzecz. On jest też genialny, naprawdę genialny od strony technicznej.
O, tak.
Jest świetnie zmontowany, jest świetny dźwięk zmontowany, ma bardzo, ale to bardzo dobrą to przeplatanie 98 roku z wywiadami, z retrospekcjami, ten cały układ, cała ten timeline, który się pojawia, on jest bardzo czytelny, to jest przemyślane i ja jestem pod olbrzymim wrażeniem. Naprawdę widziałem, no może nie jakoś dużo, ale tych koszykarskich trochę widziałem też zresztą o samym Michael Jordanie jakichś dokumentów. I to, co tutaj jest, to jest mistrzostwo. Dla mnie 10 na 10. Jeżeli któryś słuchaczy jeszcze się waha na przykład przed obejrzeniem, to ja polecam. Myślę, że też można spokojnie oglądać z drugą połówką, bo to nie jest też taki dokument tylko poświęcony sportowi, ale on też przedstawia fajnie, ciekawie sylwetki jednak tych ludzi z ich backgroundem, jego historią. Też jakieś tam problemy społeczne są nakreślane, pokazane są te lata 90., te 80. też się cofamy. I to wszystko jest naprawdę dobrze zrobione.
I to, że oni też... Znaczy to oczywiście to jest jakiś... Czy zastanawiam się, jaki to miało cel, oprócz tego, żeby podnieść rangę tego dokumentu, zapraszanie na przykład, nie wiem, prezydenta Stanów Zjednoczonych do tego, żeby... On chyba na początku się jako wypowiada jako mieszkaniec Chicago, no nie, dopiero później chyba w ostatnim odcinku już jako prezydent. Ale to może dlatego, że to, że tak jak powiedziałeś, tam jest... No tak, ale tam jest dużo... Dużo rzeczy, których można było zarzucić Michaelowi, wspomniane, ale zaraz wygładzane albo przedstawiane w taki sposób, że brałeś to do wiadomości, ale nie widzisz, znaczy nie przekuwasz tego w jakiś zarzut co do jego osoby. Aha. Nikt nie wie, no tam jest parę osób, które są z jego najbliższego kręgu, ale one też nie mówią nic, co by można powiedzieć, że jakiś zdradzają jakieś sekrety czy cokolwiek, nie? Tam. Największym sekretem jest to, że Michael zjadł pizzę całą sam i dostał biegunki, czy tam jakiegoś tam grypy żołądkowej, nie? Więc to jest taki sekret, o którym pewnie nikt nie wiedział, bo wszyscy myśleli, że miał po prostu jakiś, przeziębił się albo coś w tym stylu. A jednak to było coś takiego, nie?
A wypowiadał się człowiek w jakimś... Ja nie widziałem tego wywiadu, ale podobno wypowiadał się gdzieś człowiek, który tę pizzę przygotowywał. Powiedział, że to jest kłamstwo, że on nie zatruli tej pizzy.
No jakby on się przyznał do tego, to by prawdopodobnie no, nie wiem, co by się stało. No oczywiście to się wszystko skończyło to tyle pozytywnie, że mecz został wygrany, tak, ale no nie wyobrażam sobie, żeby powiedział, że tak, jasne, tak, dosypać. Co innego, jakby na przykład było tak, że dzięki tej pizzy potoczyły się zupełnie losy, tam Chicago by odpadło, tam ich ta drużyna, to był...
Utah
Jazz, tak. Zdobyła mistrzostwo, prawda? I to byłby bohaterem. Aha. To był ten Szewczyk Dratewka, który zrobił numer, no nie, zamiast owieczkę, to tam mu podsunął pizzę z siarką i tyle. Wiesz, no tam też inne czasy, nie? Troszeczkę i no. Też jak to Michael chce jeść, to wszyscy dzwonią po wszystkich pizzerniach i tak dalej, żeby Michaelowi pizzę dostać. No ale to jest status no, takiej osoby, no nie? To jest... No ale to, tak jak mówię, no, to jest persona niesamowita i też dużo daje to, że teraz mamy taką perspektywę, że patrzymy na te czasy po 20 latach i że zupełnie inaczej na przykład by to wyglądało, jakby powiedzmy Michael tą karierę skończył, nie wiem, rok temu i teraz ten film powstał, nie? A wiele rzeczy mogło się osiąść, wiesz, wiele rzeczy powiedzmy, okej, okay, widzisz, co tak naprawdę miało znaczenie i co przeszło, co nie. I nawet to, że to pobicie Steve'a Kera, no nie, że no, wyraźnie jakąś skruchę tam podobno się dogadali i że to cementowało ich partnerstwo.
Tak, zaufanie gdzieś tam zbudowało, tak, między nimi.
I że Steve Kerr, mimo że no, jednak, mimo że wysoki, to jednak na koszykarza to powiedzmy był takiego, no, nawet troszeczkę poniżej średniego wzrostu, więc no, jest, był mniejszy trochę od Jordana. Ale że się potrafił postawić, nie? I później no, ta słynna przemowa, w której nawiązywał do tego, jak Michael powiedział, że on będzie miał ten rzut taki decydujący wtedy w tamtym meczu i on go nie spalił i no, fenomenalna historia, ale to jest niesamowite, bo ja jestem bardzo ciekawy, jak na przykład na ten serial, na tą gwiazdę właśnie mogą patrzeć ludzie, którzy, wiesz, fani innych drużyn, którzy no, byli pogrzebani, na przykład, nie wiem, fani Phoenix Suns, Utah Jazz, którzy widzieli, jak ich drużyna tam, nie wiem, Reggie Miller w jakiej drużynie grał? W Pacersach, tak? Jak Pacersi tak. Odpadli.
Mój kolega, z którym się nie lubię, bo on kibicuje Boston Celtics, również bardzo pozytywnie się wypowiadał o serialu, mimo że on Jordana akurat nie cierpi. Ja szczerze nie cierpię Boston, ale wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli ktoś kocha koszykówkę, to dostrzeże tutaj naprawdę dużo dobrych rzeczy. I niech sobie słuchacze nie biorą do serca tego, co ja powiedziałem, bo po prostu chciałem w jakiś tam sposób tutaj Damianowi przekazać, że no to
że to nie jest taki kryształ. Na tej
jest cień na figurze, no, tak. Tak, ale nie bierzcie sobie do serca jakoś bardzo mocno tego, co ja tutaj mówiłem, bo no, nikt nie jest idealny, tak? Takich osiągnięć, jak właśnie Jordan z bykami, nie było w zawodowym sporcie, znaczy może tak często się nie zdarzają.
Tak.
I
tak.
Wydaje mi się, że...
Dlatego właśnie ja myślę, że na przykład Cristiano Ronaldo czy o Messi taki film mógłby powstać, ale dopiero właśnie za 10-15 lat i też biorąc, zastanawiając się, czy są jacyś kamerzyści, jakieś ekipy filmowe, które na przykład są dopuszczone do tego, żeby...
Do szatni,
do szatni, tak, do tych zawodników. I nie mam być pojęcia. Może tutaj jaka to się wydaje, że ta kamera jest wszędzie, że ona patrzy, ale to też mogło być przypadkowo, no bo wiele rzeczy było gdzieś kręcone przy okazji, nie? Tam nie jest tak, że tam jest setki godzin filmów, ale no cieszy fakt, że nie masz jakichś rekonstrukcji zdarzeń, że jakichś aktorów, którzy po prostu mówią, no tak to będzie wyglądało, widzisz, i tam widzisz, nie wiem, Michael siedzi z cygarem i wymachuje kijem bejsbolowym i masz jakiegoś aktora, który mówi, że to mniej więcej wygląda i to widzisz, jakiegoś się wzmacha tym. Nie, bo tam ja słyszałem, że jakieś tam memy, że wyobraża sobie Michael głowę tego zawodnika i czy coś tam. Wiesz, no to jest fenomenalne. Ja myślę, że tak, że i tak wszyscy, którzy mieli obejrzeć, obejrzą, więc jakby ktoś przypadkiem wysłał tej rozmowy i jeszcze nie obejrzał, to jestem w ogóle w szoku, ale uważam, że wiele ludzi podziela nasze zdanie, bo takich serialów dokumentalnych prosiłbym więcej, bo szczególnie, że jestem trochę zmęczony tymi innymi serialami dokumentalnymi, które zyskały na bardzo dużo na popularności. Te wszystkie true crime i te uznane za niewinnego, czy uznany za mordercę, już nie pamiętam, jak się nazywał ten film. Bo dokument, szczególnie jak jest zrobiony tak sprawnie, jak właśnie Making a Murderer, to też jest kunszt rzemiosła. Tam też mieli mnóstwo materiału archiwalnego, jakichś filmów starych, gdzie ten Lavery?
OJ, tak?
Nie, mówisz o tym, ja mówię o Bo OJ to była jaka serial rekonstrukcja, to był taki bardziej. Aha. Ten. Ale, ale jeśli chodzi właśnie o ten. Oj, zapomniałem o.
Król Tygrysów? O to nie, ci chodzi? Ty... Ostatnia taka głośna.
Król Tygrysów właśnie nie widziałem, ale to też jest fenomen i właśnie wszyscy się ekscytują tym. I też zastanawiam się, czy to obejrzeć, czy nie, bo to jest jakiś kulturowy fenomen. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie są zafascynowani takimi dziwactwami i te takie prawdziwe zbrodnie ich kręcą. Szczególnie, że myślisz sobie, okej, i tak najgorsze rzeczy, jakie widziałem w filmach, tak? Że najdziwniejsze rzeczy, morderstwa, prawda? Jak masz jakiś serial kryminalny, który ma 100 odcinków, czy to jest, nie wiem, serial Kości, czy Cold Case, czy z Archiwum Mix, czy jakikolwiek, to oni już tam stają na głowie, żeby wymyślać jakieś niesamowite zbrodnie.
Powiem ci, że motyw zbrodni w Król Tygrysów jest najsłabszą rzeczą tak? Króla Tygrysów. Tak, i dlatego wątpię, żeby ktoś oglądał ten serial. Raczej chodzi o ilość dziwactw, które tam można obejrzeć, tej patologii. Mhm. Ale wiesz co, bo mamy naprawdę już grubo ponad godzinę rozmawiamy o NBA.
Mogliśmy by jeszcze dłużej. Nie?
82 tak, urodziny. Dzisiaj poczekaj, 82 urodziny dzisiaj jest tego. Jerry'ego Westa, The Logo. Więc to też tak może z tej okazji, ale przejdźmy płynnie do gier może, no.
No tak, to ja powiem, że moja fascynacja NBA to nie tylko właśnie filmy na YouTubie, czyli jakieś dokumenty związane z NBA i oglądaniem, bo też obejrzałem sobie właśnie jak Dream Team grał z Chorwacją i chciałem zobaczyć właśnie jak Tony Kukoc tam grał i Tony Kukoc grał świetnie, tylko po prostu brakowało mu no wykończeń, nie? Że
ale to oglądałeś finał, tak?
Słucham?
Finał oglądałeś?
Finał, tak, chyba finał.
Mhm. Finał, to tak. W finale dobrze grał, rzeczywiście.
Tak. I było widać, że tam i ta Chorwacja grała tak, jak to powiedzieć, tak bardzo ciekawie, że tam było dużo tego grania, nie wiem, chyba się to mówi trójkątem, to też podłapałem tę nomenklaturę, nie? Że tam te zwody takie, te szybkie podania, wiesz, tak po tym. Bo znowu oglądałem jakiś inny mecz, też tylko to był chyba z igrzysk w Londynie w 2012, gdzie już grało to ten nowożytny Dream Team, nie? Tam był oczywiście LeBron, ale była
tam Kobe jeszcze, też tam był, nie?
Tak, tam, ale było tych mnóstwo tych trójkowiczów nowożytnych. I to był mecz z Nigerią i to był ten taki rekordowy mecz, gdzie tam najwięcej punktów zdobyła drużyna w finale, czy to nie finale, w ogóle na Igrzyskach Olimpijskich w koszykówce. Tam była 150 punktów do iluś tam, nie wiem, do 70. Wiem, jakiś taki po prostu straszny wynik. Ale to nie był taki ciekawy mecz. Tam nie było takiej finezji, wiesz, że ci po prostu oni po prostu byli bardzo skuteczni w rzutach za 3 punkty. I tego się nie oglądało. To nie oglądało się jak ten Dream Team, pierwszy Dream Team, tak? Tego to zupełnie to było coś innego, nie? Wiesz, 20 lat różnicy, ale no powiedzmy technicznie bardzo dobra drużyna, ale już nie tak widowiskowa i te gwiazdy jednak wydaje mi się, że trochę mniejszego, tak ciut mniejszego, ale to mówię z perspektywy kogoś, kto nie śledzi NBA na bieżąco teraz. I jakby poza kilkoma nazwiskami to każda twarz praktycznie, 99% twarzy z obecnego NBA jest mi zupełnie nieznana i nawet nie jestem w stanie powiedzieć kim są ci zawodnicy i co sobą reprezentują. No. Ale jeśli chodzi właśnie o NBA, to jak powiedziałem, że to moja fascynacja, od razu sięgnąłem po gry związane z NBA, obejrzałem Space Jam na Netflixie, też mi się łuska zakręciła, bo tam jest taki, no zaczyna się od tego, jak mały Michael gra w kosza i tam przychodzi jego ojciec i widzi, że chłopak ma tą pasję i można iść spać, ale jeszcze jednego kosza, jeszcze jednego. To jest świetna historia. Space Jam polecam, no ale oczywiście też chciałem zobaczyć, jakie gry były z Michaelem Jordanem i no oczywiście była ekranizacja, gra wideo Space Jam, która była taką prostą grą koszykową, taką zwariowaną, plus jakieś tam bieganie po domu Michaela Jordana i szukania jego gaci, tam jakiś skarpetek i tak dalej, nie? Żeby tam te wszystkie jego szczęśliwe fanty, które mu są potrzebne do wygrywania, mieć, nie? I taka sympatyczna gra. Dużo mi czasu zajęło znalezienie gier tych starych na PlayStation na przykład, w których Michael się pojawił, bo okazuje się jednak, że był problem z licencją, że to chyba mówiłeś mi, że Michael Jordan nie był członkiem tego stowarzyszenia, czy ten player.
Nie, to ja ci tego nie mówiłem.
Nie, to ktoś mógł mówić, albo gdzieś czegoś gdzieś przeczytałem, że po prostu, że był jakiś taki powód, dlaczego się Michael nie pojawił w niektórych grach. Oczywiście on tam chyba od 2011 roku już jest takim regularnym, już się pojawia regularnie w NBA 2K i w 2K12 to chyba nawet była taka specjalna edycja Jordanowska, że on był na okładce i to jest w ogóle fenomenalna gra. Ja mam akurat wersję z 2013 roku, chyba 2020 rok. Ty mi mówiłeś, że jest promocja na PlayStation 4, ale okazuje się, że na Game Passie jest za darmo. Jak ktoś ma Xbox, to może mieć za darmo. I akurat nie wiem jak w najnowszej części, ale fenomenalne jest to, że w NBA 2K masz nie tylko obecne składy, ale masz możliwość rozegrania klasycznymi składami. Po prostu wybierasz sobie rocznikami, którą chcesz drużyną zagrać. I oczywiście tam drużyna byków jest z kilku okresów. Między innymi właśnie ten ostatni taniec jest i najlepsze jest to, że wszyscy zawodnicy są. Że nie ma jakichś Nelsonów i Player One. Tak jak na przykład, nie wiem, w jakiejś tam wersji gry chyba 2K13 na PSP. Z jakiejś przyczyny nie ma Pippena. Zamiast Pippena jest Nelson.
No to ja ci powiem, że ja po naszej rozmowie prywatnej właśnie o NBA 2K, bo ja miałem na pewno NBA 2K 14 i 15 na PlayStation 3.
Tak.
I nie ma ich w sklepie. Przepadły mi. Nie wiem, czy wygasły licencje, nie mogę w żaden sposób ich ściągnąć sobie na PlayStation 3. Ale kupiłem to PlayStation tego roku, NBA 2K z tego roku, ale jest po prostu waży tyle, że nie jestem w stanie w tej chwili jeszcze w to pograć. Ale też na fali dokumentu mocno miałem ochotę.
Mhm. No to jest taka gra, która w ogóle możesz sobie ustawić, że komputer gra sam z sobą i to się ogląda jak mecz koszykówki. To jest fenomenalna gra i cieszę się, że choć zostało lider i jeden na rynku, że coś z tego NBA Live, które też przez wiele lat było fenomenalne, bo ja na przykład pamiętam mnóstwo czasu chyba na jednej klawiaturze albo w 90 NBA Live 98 albo 99 graliśmy na PC-cie i co to było za czas, to była taka, ale to właśnie to było to była ta fascynacja NBA, to był ten zachód i nie wiem, to była, na pewno była kombinacja wielu aspektów, wiesz, Polska.
A pamiętasz może swoją pierwszą grę NBA, w jaką grałeś? Bo to jest dosyć ciekawe, bo ja w ogóle nie grałem w sportowe gry te w NBA od EA, nie grałem na przykład, ale miałem taką okazję, że w latach 90. przyjechał znajomy z Kanady i miał Game Geara i właśnie na Game Geara miał NBA Jam. Mhm. I po prostu zagrywałem się, nie wiem, czy to był 95. czy 6. rok, już nie pamiętam, ale po prostu wszystkie baterie żarło, całe moje kieszonkowe na baterie schodziło, żebym tylko mógł sobie pograć w NBA Jam. I to przez wiele lat był dla mnie taki wyznacznik fajności. Ja kiedyś tam zacząłem grać w NBA właśnie od EA i to nie było spoko. Jakoś mnie to nie jarało.
Czy na pewno,
za wolne było dla mnie.
W moim przypadku na pewno taką naprawdę dobrą grą o NBA to była właśnie ta era, jak już miałem PC-ta i to były te NBA Live, nie? I to na 100%, bo nawet niedawno, jak opowiadałem o tym, że wyciągnąłem moją Amigę 1200, żeby zrobić rozruch, bo wiadomo, że silnik trzeba odpalić raz na jakiś czas, żeby tam się nic nie porzewiało, kondensatory się nie powylewały. I szukałem, jakie gry o koszykówce wyszły na Amigę i tak naprawdę nic nie mogłem konkretnego znaleźć. Że już nawet nie liczyłem, że znajdę jakąś grę, która byłaby pokroju Sensible Soccer, tylko że dla koszykówki, ale nic takiego, więc na pewno...
To chyba lepiej było na NES-ie.
Tak.
W tamtym czasie, bo na NES-ie było na pewno jakieś NBA, ale też było to Neketsu. Nie wiem, czy kojarzysz tę serię. Kunio-kun?
Kunio-kun.
To jest taka zabawne ludki z wielkimi głowami.
No coś kojarzy.
Mieli serię sportową. No to gdzieś tam właśnie na bazarkach Był Bill Kadridge właśnie z Neketsu, czyli ulicznym koszem. I o ile dobrze pamiętam, no to się też zagrywałem mocno.
Ja na pewno chyba jedna z pierwszych gier, albo taki najstarszych o koszykówce, to chyba właśnie był Jordan vs. Bird, one on one. Ale to nie była dobra gra. To znaczy, jeszcze wtedy nawet chyba nie zdawałem sobie sprawy, bo to jest gra, która ma, no teraz ile, 32 lata, nie? 88 rok chyba, tak. To była ciekawa gra, że się tak wyrażę, ale jak nie, wiesz, ja dopiero jakiś czas temu tak naprawdę zrozumiałem, kim był Larry Bird, nie? Bo dla mnie Larry Bird, wiesz, on już, jego gwiazda, znaczy jako gracza, nie jako trenera, tylko jako gracza, już wygasała, kiedy rozjaśniała się gwiazda Michaela. Więc jakby...
Szczególnie w Polsce, tak. No bo oni tam mieli przecież, grali ze sobą w oczywiście, latach 80., tak. Ale jak po Dream Teamie, no to jak był Jordan popularny w Polsce, no to Bird już odchodził na koszykarską emeryturę.
Właśnie, już tam był w tym Dream Teamie, tylko po to, żeby chyba być właściwie, nie? Żeby tak odnotować.
Tak, dokładnie.
Ale właśnie takich... Ale to, co a propos gier właśnie z Jordanem, to fenomen Jordana trochę był przekuty przez to. Nie wiem, jak Michael Jackson pojawił się tam w jakichś grach komputerowych kilku, tak samo Michael Jordan się w kilku grach pojawił. No Space Jam to był taki oczywisty taka dostawka do filmu, ale nie wiem, czy kojarzysz taką platformówkę Michael Jordan and Chaos in the Wind City. Chyba tak się nazywa.
Słyszałem, że tam z jakimiś zombiakami walczy, które mają zamiast głów piłki do kosza, tak? Coś takiego to jest to?
No to jest, powiem tak, że oprócz tego, że tam są motywy właśnie, że grasz Michaelem, bo tam jest, wstęp jest taki, że Michael właśnie przychodzi na trening, czy coś takiego, się okazuje, że nikogo nie ma. Znajduje jakąś karteczkę, że ma gdzieś tam iść, chyba do jakiegoś starego muzeum, szukać tych swoich zawodników, no nie kolegów z zespołu. No i okazuje się, że tam właśnie jakieś potwory, jakieś to. I sama gra, okej, no biegasz tym Michaelem, on bardzo wysoko skacze, rzuca nieskończoną ilość piłek, które są jego taką bronią, głównie, ale i ma jeszcze taki myk, że są kosze, że masz dwa rodzaje skoku. Jeden skok jest taki normalny, nie jak to w platformówkach, żeby gdzieś tam przeskoczyć, a drugi to jest taki skok do wsadu. I wtedy wiesz, wyskakujesz do wsadu i tą piłkę rzucasz tak w dół, że właśnie albo do kosza możesz zrobić wsad, albo jakoś tak przeciwników pod kątem zacić. Gra jest wyjątkowo słaba, ale właśnie tak sobie pomyślałem, kurczę, no to był taki fenomen, nie, że każdy próbował w jakikolwiek sposób odciąć kupon i gdzieś tam pewnie mu zaproponowali. To były pewnie czasy, że jeszcze te gry, okej, no to był jakiś taki przemysł, ale nie da się go porównać do dzisiejszych czasów, nie, że dzisiaj to pewnie inaczej by to wyglądało i pewnie jakąś taką chyba bardziej by się pilnował co do jakości tego produktu, który zostanie wydany, ale z jego nazwiskiem, jego twarzą na okładce.
Zwróć uwagę, że tej grze to się słabo pamięta, a takie Shaq Fu z Shaquillem O'Neal'em, no to jest uznawane za jedną z najgorszych gier na Super Nintendo.
Aha, no tak. No
pamiętasz Shaq Fu?
No nie, myślałem, że chcesz coś powiedzieć, coś miłego, że to była dobra
nie,
gra i tak dalej.
Nie, tak absolutnie, sobie, tylko że wiesz...
Dojrzałeś, przecież to był straszny gnioł.
Nie, że wiesz, że właśnie, że o niej zapomniano, że to nie jest jakoś taki ten Chaos in the Windy City nie jest w jakikolwiek sposób wyciągane nigdy. Jako jakiś
może tutaj też
przykład.
Michael zadziałał, wiesz, pogroził palcem, a jak tylko
wykupił
wspomnicie
wszystkie
o tej
egzemplarze.
Grze, to koniec, nie? Już z wami nie rozmawiam.
Może tak było, mogło tak być.
No ale to było takie, wiesz, moje właśnie próba prześledzenia tego, co Michael, jeśli chodzi o gry wideo, wniósł. I oprócz tego właśnie, że pojawił się w takich grach, które do tej koszykówki nie podchodziły tak bardzo na poważnie, to jednak większość tych tytułów to jednak normalne, pełną gębą gry, które traktują o NBA i ten jego status gwiazdy, właśnie tak mówię, no NBA 2K12, no pokazali, jak bardzo doceniają Michaela i świetna gra, się tak wyrażę. No. Ale jak się mówi, nie sam NBA człowiek żyje, to zresztą to będzie odcinek, który będzie wielkimi literami miał, że to jest o koszykówce i o Michaelu. Ja się bardzo cieszę, bo widzisz, ja mógłbym jeszcze nawet o tym serialu z drugą godzinę rozmawiać. Jasne, ale musimy ja coś tam jeszcze innego dowcipnąć, bo Fantasmagieria jest podcastem o wszystkim. Więc nie wiem, jak chcesz jeszcze coś dodać, jeśli chodzi o gry z Michaelem, albo gry NBA, albo bo coś związanego z koszykówką, to Rafale, to jest ostatni moment, bo później robimy wielki ciach. Ja to zaznaczę, będzie rzadka rzecz, ale będzie znacznik czasowy, że jak ktoś będzie chciał od razu przeskoczyć, to będzie wiedział od tego momentu, więc spokojnie, jak jeszcze chcesz coś dodać o koszykówce, o grach związane z koszykówką, to...
Nie, nic nie dodam, ja jestem... Miałem dwie części, tak jak wspomniałem, teraz mam trzecią NBA 2K, ale ja zawsze grałem z kimś, zazwyczaj na imprezie, to wiesz, skończyło się w 2017 roku, nikt nie przychodzi na piwko pograć, więc już nie gram, a raczej to traktowałem jako wiesz, taką luźną rozrywkę. Nigdy nie udało mi się wejść w te menadżery, bo tam słyszałem, że w NBA 2K ma fajnie rozbudowane opcje takiego zabawy w menadżera i rozgrywania jakichś takich ciekawych wariacji sezonu. Nigdy tego nie zrobiłem. Może zwolnię miejsce, może usunę tego Fallouta 76 i zrobię miejsce dla NBA 2K20. Nie wiem. Zobaczymy.
No ale to też w ogóle świadczy o tym, że masz konsolę, która ma no oczywiście 500... tam 500 giga i tam wiadomo, że tam ze 100 jest pod system, ale masz ciężki wybór, którą grę zainstalować, bo nie wiem, coś tam jeszcze masz zainstalowane. A jakie masz jeszcze gry na konsoli zainstalowane? Przyznaj się.
O matko.
Może wywal to Barbie Adventure i jakiś tam Lego Batman i zainstaluj właśnie ten.
Mam po serialu Netflixa mam zainstalowanego cały czas jeszcze Wiedźmina, bo w styczniu odświeżyłem sobie Siedmioksiąg i zainstalowałem grę, ją przeszedłem i został mi ostatni dodatek, więc sobie tam czasami do tego wracam. No mam te duże kobyły, no mam Bloodborne'a cały czas zainstalowanego, mimo że wiesz, już przeszedłem go wzdłuż i wszerz i dwoma różnymi buildami, to i tak gdzieś tam sobie czasami odpalam. No Dark Souls'y, no takie rzeczy, które lubię sobie czasami odpalić, wiesz, to Control chcę splatynować też, no jest tam trochę tego.
Gra, która tak ci się nie podobała, jeszcze chcesz...
Ale wiesz co, tak już jak patrzę po pucharkach, to... Nie, po pucharkach patrzę, to zostało mi tak ze 2 godziny jeszcze grania, tylko jakoś tam nie jestem w stanie z tego sobie...
I co wygrasz? I co wygrasz, jakbyś miał tę platynę?
Nie mam pojęcia. Może wiesz...
Dusza hazardzisty, sobie... jesteś powiem, jak nie, Michael
powiem,
Jordan
sobie
po prostu
podreperuję sobie... samopoczucie. Nie, absolutnie. Nie wiem. Po prostu czasami jeżeli jest to gdzieś tam w zasięgu moich możliwości, to robię, no. Mhm. Nie wiem, w sumie nawet nie ma jakiegoś konkretnego celu.
Znaczy ja wyrosłem trochę właśnie z pucharków z platyn to dawno wyrosłem, dlatego że jedyna platyna, jaką kiedykolwiek zrobiłem i to była w męczarniach, dlatego że po prostu w pewnym momencie to tracisz satysfakcję zrobienia jej. To była chyba właśnie w Dark Soulsach, albo w dwójce, albo w trójce. I to była ostatnia gra, to mówiłem, że kiedykolwiek będę próbował jakiekolwiek pucharki zdobywać i tak dalej. Dlatego na przykład dużo fajniejsze jest zdobywanie punktów w Game of Score na Xboxie, bo tam po prostu masz cały duży wynik, tak? Nie liczy się, ile masz tych platyn, tylko możesz na przykład grać w dużo gier, mało punktów zdobywać, ale jednak wynik jest wysoki.
Nie, no jeszcze jest przecież na PlayStation jest ten level, wbijasz level. Tam.
Ale on bardzo wolno idzie, ja już tyle punktów zdobyłem i tak dalej, mi nie podskoczył. No.
No bo wiesz, no tam także mało, platyny, tak. Te brązy są, wiesz, za małe ilość punktów. Ja mam...
Stałem w twarz z plaskacza.
No wiesz, ja nie wiem, po prostu
no,
mam tak...
parę srebrnych, no proszę cię.
No dobrze.
A złote to widziałem u znajomych.
Nie, wiesz, jakoś tak wbijam po prostu, no... Lubię czasami, jakby to powiedzieć tak ładnie, jakąkolwiek większą... Jeżeli mam tytuł, który nie do końca mnie satysfakcjonuje, to chociaż wbijam sobie ten level, wbijając platynę, bo i wtedy się trochę czuję lepiej. Okay. Życie składa się z małych rzeczy. Czerpię przyjemność z takich pierdół.
No to w takim razie, Rafale, kończymy z koszykówką.
Kącik towarzyski.
W tym momencie kończymy część związaną z serialem Ostatni Taniec i NBA. W każdym razie postanowiłem, że jednak najlepiej będzie, jeśli ten odcinek ukaże się jako jedna większa całość, a nie część 3,5 godzinnego odcinka, bo tak, nagraliśmy ponad 3,5 godziny rozmowy. I tyle, no, po prostu nie mam nic więcej do powiedzenia. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnej części, która już będzie o tym, w co ostatnio graliśmy. Będzie też tam o filmach z lat 80-tych, 90-tych, filmach akcji, które uważamy, że nadal cały czas jakoś tak można spokojnie obejrzeć i bez zgrzytania zębów, więc naprawdę warto ten odcinek przesłuchać. I dlatego właśnie, że ze względu na to, że żeby nie wymieszały Wam się te rzeczy. Jeśli chcecie, prawda, no, nie chcieliście słuchać o NBA, o tym serialu Ostatni Taniec, o Michaelu Jordanie, to przeskoczyliście ten odcinek, a wszystkim tym, którzy wysłuchali ten odcinek do końca, słuchając tych słów, bardzo dziękuję i słyszymy się już w 472 odcinku. Pamiętajcie, żeby wejść na stronę www.fantasmagieria.net, na stronę, na Facebooka, fanpage, na Instagrama, tak, dołączyć do grupy Fantasmagierii, gdzie można porozmawiać nie tylko o grach, ale też przede wszystkim o serialach science fiction i wszystkiemu, co po prostu Wam wpadnie do głowy, jeśli chodzi o popkulturę. No i na koniec już pierwsze takie nieśmiałe zapowiedzi tego, że będzie niedługo organizowana coroczna zbiórka na serwer na utrzymanie Fantasmagierii. Deadline jest do końca czerwca, więc jeszcze jest trochę czasu. Jeśli chodzi o pomoc, to każda wpłata jest na wagę złota i wszystkim tym osobom, które zawsze co roku pomagały Fantasmagierii i bez zająknięcia, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że w tym roku też uda się to wszystko tak sprawnie, szybko zorganizować i domknąć. No i to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Hej, cześć.